Panie kuratorze, jak idą przygotowania do nowego roku szkolnego? No bo to w zasadzie dla was to już po wakacjach, można powiedzieć.
Tak, wakacje to czas bardzo pracowity. Dopiero co skończyliśmy postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy ubiegają się o dyplomowanie. A teraz już przygotowujemy się do spotkań inaugurujących rok szkolny. Od 25 zaczynamy cykl 5 spotkań w różnych częściach województwa, spotkań z dyrektorami.
Ale na Pomorzu też ponownie będzie oficjalna inauguracja, ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z udziałem minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Coś już pan może o tym powiedzieć? Gdzie się ta inauguracja odbędzie?
Tak, na razie więcej szczegółów nie mamy. Zaczynamy pracę nad przygotowaniem tej uroczystości. Na pewno będzie to w Gdyni, ale też tego dnia wojewódzka inauguracja w Kartuzach, a więc dwa takie duże rozpoczęcia i wojewódzkie, i ogólnopolskie.
Zanim do tych inauguracji dojdzie, będą te spotkania wspomniane w różnych częściach województwa z dyrektorami szkół. O czym na tych spotkaniach rozmawiać będziecie? To znaczy, co tak naprawdę rodzi najwięcej problemów, najwięcej znaków zapytania, jeżeli chodzi o organizację tego nadchodzącego roku szkolnego 2025-2026?
Z jednej strony jesteśmy instytucją, która zajmuje się nadzorem pedagogicznym, a więc też podobnie jak dyrektorzy w swoich placówkach, gdy spotykają się z radami pedagogicznymi, z jednej strony podsumowują miniony rok szkolny, wyciągają z niego wnioski. My również pokazujemy informacje, jak wyglądał nadzór pedagogiczny, ile było kontroli, ile było spotkań, również tych spotkań szkoleniowych, jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć, co jest najsłabszą stroną, jeżeli chodzi o funkcjonowanie oświaty w naszym województwie, ale też planujemy, pokazujemy, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny, między innymi w oparciu o priorytety czy kierunki polityki oświatowej państwa, czyli to wszystko musi być ze sobą powiązane. Wnioski z poprzedniego roku, plany na kolejny rok, wszystko musi z siebie wynikać.
To jakie będą najistotniejsze zmiany?
Z jednej strony mówimy o takich pierwszych już zmianach, jeżeli chodzi o prawo oświatowe. Oczywiście ta duża zmiana, na którą wszyscy czekamy, to jest zapowiadana zmiana, jeżeli chodzi o podstawę programową, i to dopiero czeka nas w 2026 roku. Natomiast teraz już te pierwsze zmiany mamy. Mamy wprowadzenie dwóch nowych przedmiotów, edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna. Mamy też zmniejszenie wymiaru godzin religii, a więc tych zmian trochę jest. Zmienia się podstawa chociażby programowa dla wychowania fizycznego.
No właśnie, o to chcę zapytać, bo jeszcze zanim o tych nowych przedmiotach powiemy, no to właśnie jest stary przedmiot, chociażby bardzo stary, można powiedzieć, wychowanie fizyczne.
Ja nie martwiłbym się akurat z tym przedmiotem o przygotowanie do nowego roku szkolnego, ponieważ to jest też taka zmiana, na którą sami nauczyciele czekali, którą też proponowali w ministerstwie, czyli takie odejście od bardzo sztywnego rozumienia tego przedmiotu, właśnie nastawienie na promowanie zdrowego trybu życia, ruch, aktywność fizyczną.
Wracając do nowych przedmiotów, wychowanie zdrowotne to jest jeden z nich. Macie już szacunki, jakie będzie w ogóle zainteresowanie tym przedmiotem? Bo to będzie przedmiot nieobowiązkowy, deklaratywny i właśnie jak to będzie? Po 1 września uczniowie będą, czy rodzice na pierwszych zebraniach dla rodziców będą deklaracje składać? Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Myślę, że tak, że to pierwsze zebrania z rodzicami dopiero pokażą nam, jakie jest zainteresowanie ze strony rodziców. Natomiast my będziemy bardzo mocno apelowali o to, żeby dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. No, jakby wszystkim nam zależy, a jestem przekonany, że rodzicom najbardziej na tym, żebyśmy mieli dzieci, młodzież zdrową, świadomą swojego zdrowia, świadomą też zagrożeń, które na nas czyhają i w jaki sposób poruszać się w tym świecie, żeby rzeczywiście o to zdrowie zadbać i dożyć długich lat właśnie w zdrowiu. Przedmiot, przypominam, składa się z kilku modułów, a więc z jednej strony tam pojawia się również chociażby teoria mówiąca o tym, w jaki sposób skonstruowany jest system zdrowia, w jaki sposób praktyczny umówić na wizytę do lekarza, ale też na przykład jest cały moduł dotyczący zagrożeń współczesnego świata. Mówimy też o kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, a więc wszystko to, co jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem przed nami wszystkimi.
A jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi na przykład o konstruowanie planów, rozkładów zajęć? No bo mamy religię, jedną godzinę, która też jest nieobowiązkowa. Życzyliby sobie pewnie uczniowie, żeby ona była na pierwszej lub ostatniej godzinie. Dyrektorzy pewnie tym bardziej, bo łatwiej by im było zorganizować plany, a wychowanie zdrowotne też powinno być tak lokowane w rozkładach zajęć, żeby łatwo było właśnie manipulować tą sytuacją, kiedy nie wszyscy są zainteresowani i można ich odesłać do domu?
Tej sytuacji akurat nie chcielibyśmy, to znaczy nie chcemy tego typu kombinowania, które po prostu uniemożliwia uczestnictwo w jednych czy drugich zajęciach. Ja w żaden sposób ani nie będę umniejszał godzin religii, ani edukacji zdrowotnej. Każdy z uczniów powinien mieć możliwość uczestniczenia w tych zajęciach, na które zdecydował się on i jego rodzice. Natomiast zdaję sobie sprawę też, jak bardzo często dyrektorzy spotykają się z ogromnym wyzwaniem z takiej konstrukcji planu, żeby rzeczywiście ona była zadowalająca dla wszystkich. Z jednej strony mamy przepisy, ale z drugiej strony mamy bardzo zdroworozsądkowe podejście również naszych dyrektorów. No, mamy szkoły w naszym województwie, a Gdańsk czy Trójmiasto nie jest takim miejscem, gdzie są placówki, które dzisiaj mają bardzo dużo uczniów. Możemy śmiało powiedzieć, że są szkołami przeładowanymi i tam taka konstrukcja planu, który pozwala umieścić godzinę religii czy edukacji zdrowotnej tuż przed zajęciami, czy tuż po zajęciach, jest sporym wyzwaniem i bardzo liczę na to, że dyrektorom się to uda. Trzymam kciuki.
Jeszcze jeden nowy przedmiot pojawia się w zastępstwie słynnego już hitu historii i teraźniejszości, edukacja obywatelska. No i tutaj już wyboru nie będzie, to już będzie przedmiot obowiązkowy. Kiedy będzie wiadomo już wszystko, jak dokładnie będzie wyglądała realizacja tego przedmiotu?
Już teraz wiemy, jak wygląda realizacja tego przedmiotu, natomiast wiemy to od strony takiej teoretycznej, natomiast też patrząc na doświadczenie, które mają dyrektorzy, nauczyciele, bardzo wiele z tych elementów, które pojawia się w podstawie programowej, już jest od dawna realizowane przez szkoła, więc tutaj też nie widzę większej obawy, jeżeli chodzi o realizację i wdrażanie tych zapisów. Natomiast oczywiście są rzeczy, na które będziemy bardzo mocno kładli nacisk. W tym roku będziemy też wspierać dyrektorów i nauczycieli w tym, w jaki sposób do tej realizacji podejść, bo chociażby temat projektu uczniowskiego, tych zajęć, które uczniowie mają wykonać w ramach właśnie takiego działania projektowego dla lokalnej społeczności. To wzbudza też w nas ciekawość, co zobaczymy pod koniec tego rozpoczynającego się roku szkolnego, co takiego uczniowie wymyślili, co takiego wdrożyli, co może spowodować realną zmianę w lokalnej społeczności. To jest wprost pokazanie tej sprawczości uczniowskiej. Bardzo mocno na to liczymy.
Kończąc naszą rozmowę, chcę pana o coś takiego zapytać, co nie do końca jest zależne od kuratora oświaty, niezależnie od województwa, ale nie ma pan tak po ludzku takich obaw, że i wizerunek szkoły, i też cała misja szkoły mocno cierpi na tym, co dzieje się wokół egzaminów maturalnych, na tych wszystkich historiach, które wypływają do mediów, gdzie okazuje się, że dany maturzysta początkowo nie zaliczył matury, później po protestach i odwołaniu okazuje się, że jego matura była po prostu źle sprawdzona i zdałby tę maturę i jego przyszłość mogłaby się ułożyć zupełnie inaczej. Jak się konfrontować z tym faktem i jak tłumaczyć przede wszystkim uczniom, po co oni do szkoły chodzą w ogóle?
No tak, tylko że tak postawione pytanie sugeruje, że mówimy tutaj o ogromnej skali nieprawidłowości. Mówimy tutaj o naprawdę znikomej liczbie błędów, które zostały popełnione.
Panie kuratorze, przepraszam, będę się upierał przy tym, że nawet jeżeli mówimy o jednym życiu młodego człowieka, które zostało wywalone na plecy, to jego statystyka nie obowiązuje, bo jego życie już się wywróciło.
Zdecydowanie tak i jest to oczywiście coś złego i ja oczywiście bardzo mocno liczę na to, że takie sytuacje nie będą miały miejsca w kolejnych latach i że te egzaminy będą sprawdzane rzetelnie. Natomiast tak jak pan powiedział o tej sytuacji jednostkowej, tego jednego młodego człowieka, ta jego sytuacja nie ma w żaden sposób prawa rzutować na tysiące młodych ludzi, którzy co roku do egzaminu podchodzą i którzy co roku ten egzamin zdają w naszym województwie z sukcesem.